Przeczytajmy z objawienia świętego Jana, ostatni fragment w 14 rozdziale, czyli wersety 14 do 20. I widziałem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem. I zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty przysłałeś nam nowego Adama, nowego Syna Człowieczego, który objął panowanie, który panuje nad narodami, choć narody w swoich oczach same myślą, że rządzą tym światem, to Panie, w Twoich oczach sprawy się mają inaczej. Naucz nas, Panie, żyć wiarą, naucz nas żyć, Panie, z perspektywy nieba, z perspektywy tego, co nadchodzi. Twoje jest historia, Twoje sądy się dokonają i Ty, Panie, wzniesiesz swoje królestwo, które obejmie wszystko. Prosimy Cię, Boże, abyśmy żyli z naszymi oczami skierowanymi na Twoją chwałę. Prosimy Cię, dopomóż nam przez Ducha Świętego. Amen. Drodzy, przyznaję, że z punktu, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka fragment, co niektórym wydaje się prosty, jednak ja bym powiedział, że jest jednym z trudniejszych fragmentów w Księdze Objawienia i mam nadzieję, że uda mi się trochę wytłumaczyć Wam, co myślę o tym fragmencie, co mi się wydaje, że ten fragment naucza. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że on dotyczy dwóch żniw. Dwóch żniw, i dzisiaj będę mówił dużo o żniwach, ale takim tematem, powiedzmy, roboczym tego kazania jest coś takiego: hańba w oczach świata, chwała w oczach Bożych. To, co jest hańbą w oczach świata, jest chwałą w oczach Bożych. Wiemy, że to się odnosi do krzyża Chrystusa, ale to się odnosi też do tego, co się dzieje z pierwocinami, ze 144 tysiącami wiernych dziewic Chrystusa. Także mamy tutaj sprawę, dotyczy dwóch żniw. I fragment ten, przyznaję, był na różne sposoby interpretowany. Ja też kiedyś inaczej myślałem o tym fragmencie. Niektórzy odnoszą go oczywiście do sądu ostatecznego, czyli te kilka ostatnich wersetów. Niektórzy twierdzą, że dotyczy sądu ostatecznego, czyli co na końcu Bóg rozprawi się z niewiernymi, ich krew zaleje ziemię, ale powiem tak, opcja ta jest chyba najmniej prawdopodobna ze względu na to, że na początku 4 rozdziału czytamy, że 144 tysiące to są pierwociny, a zatem to są dopiero pierwsi, którzy zostają zebrani. Mamy do czynienia właśnie z pierwocinami. Wiecie, pierwociny to jest to, co przychodzi na początku żniw. Inni komentatorzy uważają, że chodzi o pierwszy wiek i o wywyższenie Chrystusa w pierwszym wieku, czyli ten, który przychodzi na chmurze. Jak wiecie, to właśnie miało być znakiem. Według Ewangelii, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy, że Jezus ostrzega przywódców żydowskich, że przyjdzie taki czas, kiedy zobaczą Syna Człowieczego na obłokach, tak? I wtedy uznają Jego wywyższenie. To też się pojawia w innych synoptycznych Ewangeliach. A z drugiej strony chodzi o dwa żniwa, żniwa ziarna i żniwa i winobranie, czyli żniwa winogron, i tak naprawdę chodzi o sąd, jakiś sąd, który się odbył nad Izraelem w pierwszym wieku który rozdzielił wybranych i potępionych. Na przykład David Chilton w ten sposób to przedstawia. Problem tylko dla wszystkich komentatorów, jeśli podchodzą w ten sposób do tego fragmentu, problem polega na tym, że wyciskanie jagód, bo tak można mówić o winogronach, nie? Jagody to są te poszczególne winogrona, które są na kiściach. Problem w tym, że wyciskanie jagód odbywa się w tłoczni poza miastem. I tego nikt nie potrafi wytłumaczyć konsekwentnie na tym poglądzie. Dlaczego poza miastem? Dlaczego nie w mieście? Skoro niewierni są sądzeni, to dlaczego nie w mieście? No i przynajmniej tutaj komentatorzy zauważają, że poza miastem jest jednym takim bardzo mocnym akcentem Nowego Testamentu, który się pojawia najpierw w Ewangeliach, bo poza miastem kto był osądzony? Ktoś, kto musiał wyjść spoza miasta, które stało się czym? Sodomą i Babilonem i musiał być osądzony poza miastem, tak jak ofiary były wynoszone poza miasto, tak? I teraz zobaczcie, w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, wersety 11-14 czytamy: albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem, dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. I teraz co mówi autor listu do Hebrajczyków? Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Do czego nas zachęca autor listu do Hebrajczyków? Żebyśmy się nie opierali na chwale Babilonu, na chwale fałszywego Jeruzalemu, ale abyśmy wyszli do Chrystusa poza obóz, znosząc tam Jego cierpienie i hańbę, bo tam jest prawdziwy Kościół. Tam jest prawdziwy Kościół. Nam się wydaje, słuchajcie, że wszystko powinno być dobrze, różowo i gładko, ale słuchajcie, zawsze tak było w historii, że Kościół musiał żyć jakby poza miastem ludzkiej chwały, tak? Poza tym skorumpowanym systemem ludzkiej chwały. Kościół w pierwszym wieku żyje właśnie poza Babilonem i tam wzrasta. Chociaż w prześladowaniach, to tam wzrasta. No i pytanie właśnie, kto jest wyciskany, wierni czy niewierni? Niektórzy, słuchajcie, uważają, że chodzi o żniwa i o sąd winobrania, jak mówiłem, tak? Z jednej strony żniwa, zebranie wiernych, 144 tysięcy, sąd winobrania. Żniwa, ziarna odnoszą się do zbawionych, winobranie do sądu nad niewiernymi. Ktoś by mógł jednak zauważyć, że zarówno żniwa, jak i winobranie odnoszą się do sądu. W Joela 3:18-20 czytamy: niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa, czyli tutaj to winobranie, tak? Pełne są kadzie, gdyż złość jest ich wielka. Tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Jeszcze w Izajasza 63:1-6 widzimy obraz niebiańskiego winogrodnika, który w gniewie zgniata grona. Szósty werset mówi tak: podeptałem więc ludy w moim gniewie i zdruzgotałem je w mojej zapalczywości i sprawiłem, że ich sok spłynął na ziemię. Także słuchajcie, no przynajmniej te dwa fragmenty dowodzą, że niekoniecznie jest tak, że żniwa oznaczają coś dobrego, a winobranie coś złego. Raczej mogą być te jakby dwa rodzaje żniw odniesione różnie w zależności do kontekstu. Jest, słuchajcie, kilka poważnych ale w tym obrazie, który niektórzy nam próbują przedstawić, że chodzi z jednej strony o coś pozytywnego, a z drugiej negatywnego. Ja myślę, że zarówno żniwa, ziarna, jak i winobranie odnoszą się do czegoś pozytywnego. Odnoszą się do czegoś pozytywnego w życiu 144 tysięcy. Tylko że to pozytywne, o którym wam zaraz powiem, to wy powiecie, no chyba się pomyliłeś, to jest coś haniebnego. No tak, tylko że to jest hańba w oczach tego świata, a to jest chwała z perspektywy Bożej. Słuchajcie, jest taki człowiek, nie wiem, pewnie niewielu z was słyszało, bo dzisiaj jego imię nie za wiele się pojawia już w kontekście komentarzy, ale on się nazywał George Bradford Kurd. Napisał w 66 roku, jego komentarz został opublikowany. Zresztą Kurd był jednym z tych, jeszcze wtedy można powiedzieć, tej dobrej klasy, naukowcem, teologiem, wykładającym na Oksfordzie. Później był rektorem Mansfield College, też w Oksfordzie. I był pewnie już to, teraz słyszeliście to nazwisko, był profesorem niejakiego N.T. Wrighta. I powiedziałbym tak, to nie jest tak, że G.B. Kurd odpowiada za błędy N.T. Wrighta. To jest raczej tak, że to, co N.T. Wright zyskał najlepszego, jeśli chodzi o interpretację Nowego Testamentu, pochodzi od Kurda moim zdaniem. Mam jego teologię Nowego Testamentu, mam jego właśnie komentarz do objawienia i powiem, że naprawdę to jest solidna, stara anglikańska szkoła, kiedy jeszcze byli przyzwoici Anglikanie. Także słuchajcie, on ma ciekawe obserwacje na temat tego fragmentu. Później chyba zresztą Peter Lighthart też skorzystał całkiem sporo w swoim komentarzu na Kurdzie. Przede wszystkim Kurd zauważył, że rzeczownik terizmos, zapamiętajcie sobie, jest nawet takie wydawnictwo terizmos chrześcijańskie we Wrocławiu, oznacza żniwo. Czasownik teridzo się z tego wywodzi. Słuchajcie, nigdzie nie zostały ani w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, ani w Nowym Testamencie. Nigdzie ten rzeczownik ani czasownik nie zostały użyte na pogrom Bożych wrogów. Czyli w żniwach nie chodzi o wrogów. Raczej, kiedy czytamy o żniwach, chodzi o zbieranie świętych. Chodzi o pierwociny. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem czyści, podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie, zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Pierwszy raz, kiedy widzimy 144 tysiące, pamiętacie, jak to jest opisane? W 7 rozdziale objawienia mamy 12 plemion Izraela. Z każdego plemienia zostało wyznaczonych po 12 tysięcy. Tak? 12 tysięcy. I razem to daje 144 tysiące pierwocin. I zaraz jakby w kolejnym fragmencie, co nastaje po pierwocinach? Co nastaje po pierwocinach? Nie pamiętamy już, ale nagle pojawia się w niebie wielki tłum. Czyli zobaczcie, to jest tak jak podczas żniw. Najpierw pierwociny, a później całe wielkie żniwa. Tak? Taki jest kierunek. I oczywiście podczas pierwocin najpierw co trzeba było ofiarować? Pierwszy snopek. Trzeba było przynieść pierwszy snopek dla Boga. To dlatego my płacimy naszą dziesięcinę z góry, a nie z dołu, można powiedzieć. Czyli co? Nie czekamy pół roku, ale przynosimy dziesięcinę z tego, co otrzymaliśmy. Dlaczego? No bo to jest chwała dla Boga, to jest obietnica też Boga, że On przyniesie nam obfitość, tak? My przynosimy te pierwsze owoce do Niego, a On da nam obfitość, nie? Także najpierw pierwszy snopek został ofiarowany przez kapłana, a potem całość stawała się użyteczna. Z całością można było zrobić wszystko. Powiedzmy w granicach prawa oczywiście, nie? Jeśli chcieliśmy być posłuszni Bogu. Czyli pierwszy snopek dla Boga, a później cała całość, można tak powiedzieć, ku radości tych właścicieli. Słuchajcie, słowo winnica, też zauważa Kurd, nigdzie nie zostało użyte do sądu nad poganami. A zatem mamy tutaj taki duży dylemat i ja myślę, że ja bym dzisiaj wam przedstawił jednak pozytywny obraz tego, co się tu dzieje. Słuchajcie, przede wszystkim tak, ja wiem, że to dzisiaj jest trochę skomplikowane i takie bardziej wykładowe, trudno. Chyba inaczej tego nie potrafię wam obecnie przedstawić. Winobranie w systemie kapłańskim bardzo mocno jest połączone ze żniwami. W zasadzie te dwie rzeczy stoją obok siebie w Księdze Wyjścia, 22-29. Czytamy, słuchajcie, jest taki cała lista praw tak zwanych kazusów i czytamy coś takiego. Nie zwlekaj z oddaniem z obfitości klepiska twego i twojej tłoczni. Chociaż pomiędzy tymi dwoma żniwami ile miesięcy stało? Ile miesięcy jest? To przykazanie brzmi, jakbyś miał to naraz złożyć, bo w systemie kapłańskim jest to połączone. A ile miesięcy mija między żniwami a winobraniem? Rolnicy. No, dzięki, Beata. Słuchajcie, rzeczywiście, kiedy następują żniwa zboża w Izraelu? W okresie pięćdziesiątnicy. Czy po pięćdziesiątnicy. A kiedy następuje winobranie? No, w okolicach święta namiotów, które było. Znamy Biblię? Nie, w połowie października, drodzy. Także taka jest rozpiętość. Natomiast Bóg to łączy. Nie zwlekaj z oddaniem obfitości klepiska twego i twojej tłoczni. Pierworodnego z twoich synów mi oddasz. Zobaczcie, pierwociny klepiska, pierwociny tłoczni, pierwociny twoich synów. Oddasz mi to wszystko. Tak chce Bóg, tak? Ale zobaczcie, o co chodzi. Bóg chce od nas, można powiedzieć eucharystycznie, chleba i wina. Bóg chce od nas chleba i wina. Chodzi o pierwocinę zboża, pierwocinę winogron i o pierworodnego. Bóg chce, żeby każdy pierworodny był dla Niego. Pamiętacie, trzeba było wykupić synów pierworodnych lewitami, a zwierzę pierworodne trzeba było mu złamać kark, tak? Ma być ofiarowany dla Boga. Oni muszą być pierwocinami ofiarowanymi Bogu, aby cała reszta mogła obrodzić. Najpierw hołd Bogu, najpierw cześć dla Boga, a później wszystko, słuchajcie, ma obficie obrodzić. Także zboże w czasie pięćdziesiątnicy czy po pięćdziesiątnicy, winogrona w okolicach święta namiotów. 3 miesiące różnicy. I słuchajcie, teraz są gotowe żniwa i tutaj zobaczcie, w 14 rozdziale mamy jedno następujące po drugim, dlatego że w systemie kapłańskim te dwa święta są połączone, czy te dwa zbiory są połączone. Syn człowieczy zapuszcza sierp, by żnąć żniwa plonów rolnych, czyli ziarno. I chociaż nie ma w tym fragmencie bezpośredniego wyrażenia zboże, na pewno te pierwsze żniwa dotyczą zboża. I od razu później przychodzi drugi anioł z sierpem, aby zebrać kiście dojrzałe, jagody, winogron. Żniwa, słuchajcie, to znany biblijny symbol końca. Zobaczcie, w rolnictwie my już nie myślimy rolniczo. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo oderwani od ziemi, od rzeczywistości, że krążymy gdzieś w świecie cyfrowym i tak dalej. Zapomnieliśmy już, na czym się opiera Biblia, na czym się opiera prawdziwa praca. A ja bym powiedział, zachęcam was, żebyście myśleli o życiu, o swojej pracy, o wszystkim, jak o roli, jak o byciu rolnikiem. Zaraz wam powiem. W rolnictwie wszystko jest nakierowane na zbiory. Sianie, sadzenie, podlewanie, plewienie, wreszcie wzrost i żniwa. Słuchajcie, ja kiedyś tego nie rozumiałem, ale moi rodzice mieli dwie działki, dosyć duże, i trzeba było obrabiać truskawki, 15 arów, trzeba było obrabiać ogórki na innej działce, wszystko. Ja się tak troszkę wtedy tego wszystkiego bałem. Jakoś ta praca mnie przerażała, ale tak to jest. Dlaczego? Biblia też nam mówi, że sianie odbywa się w łzach, ale żniwa, tak, są weselem. I tak powinniśmy myśleć trochę o naszym życiu, o naszej pracy. Kiedyś wam opowiadałem obraz mojego wujka, który kupił pole, było strasznie zarościętym ściernickiem, mówił się, szedł z sierpem kosą i płakał i mówił, po co ja to kupiłem, a później z tego uczynił, wykopał tam staw, wybudował altankę i naprawdę wszystko wyglądało pięknie. Także tak jest. Zobaczcie, wszystko w naszym życiu to jest taka praca rolnicza. Zaczyna się ciężko, zaczyna się łzami, trudem. Dlaczego trud? No, czytamy w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. I podobnie, słuchajcie, jest w życiu ludzkim. Zobaczcie, para ludzi, mężczyzna i kobieta. Nie mężczyzna i mężczyzna, nie mężczyzna i nie kobieta i kobieta, tylko mężczyzna i kobieta się pobierają przed Bogiem, pojawiają się dzieci i co? Co trzeba zrobić z dziećmi? Trzeba je uprawiać, bo słuchajcie, nie chodzi o to, żeby dzieci doprowadzić do dorosłości, tak? Czy chodzi o to? Chodzi o to, żeby dzieci stały się dorosłe? No nie, chodzi o to, żeby dzieci stały się dojrzałe przede wszystkim, tak? Nie wystarczy im dorosłość, czyli nie wystarczy, że dzieci otrzymają dowód w wieku 18 lat i my powiemy, o, mission completed. Nie. Słuchajcie, trzeba stwierdzić, że dzieci trzeba prowadzić do dojrzałości. A na końcu, co jeszcze jest? Na końcu są jeszcze wnuki. Tak, te dzieci wiernie mają pójść waszym śladem, to, co żeście im pokazali, i mają być wnuki, i wtedy, słuchajcie, są żniwa. Wtedy dziadkowie przeżywają żniwa. Mogą wytchnąć. Teraz mogą rozpieszczać swoje... No, bez przesady, ale tak jest, że chodzi o te żniwa na końcu. Żniwa przychodzą na końcu. Z dziećmi własnymi nigdy nie doznacie wytchnienia. Zawsze będziecie się o nie martwili, zamartwiali i tak dalej, ale zawsze to jest wasza inwestycja w przyszłość, tak? Dopiero kiedy się pojawiają wnuki, to są te dojrzałe grona, można powiedzieć. Wtedy można się cieszyć owocami wcześniejszych wysiłków, troski i pracy. I teraz powiem tak, podobnie jest z pracą pastora na przykład. Pastor też zakłada kościół, modli się, płacze nad tym, co ludzie robią na co dzień. Drze sobie włosy z głowy, co się dzieje, dlaczego tak życia dziwnie przebiegają i tak dalej, i tak dalej. Dopiero, słuchajcie, można powiedzieć, w starości może, o ile będzie mu dane, spojrzeć na żniwa, na dojrzałe owoce. Podobnie jest też z zakładaniem biznesu, słuchajcie, zakładanie biznesu i nie mówię tutaj o jakichś dzisiaj high-techach, szybko, wszystko szybko, naprawdę takie porządne, trwałe na pokolenia biznesy też pomału, wydaje mi się, że się zakłada. Wydaje mi się, że znowu dobrze by było, aby każdy z nas myślał o całym życiu, o pracy, jak o pracy na roli, że nie ma łatwych, szybkich, przyjemnych rezultatów. A jeśli są, to może być ku naszej zgubie. Tak, pamiętajmy, co mówi Księga Przypowieści, że majątek szybko zdobyty tak samo szybko przepada. Nie, budujmy solidnie, tak jak to, że zostaliśmy nauczeni przez dobrych teologów. Wszystko zaczyna się w przedszkolu, solidnie, pomału. To ten świat pędzi. Ten świat od razu chce budować wielkie miasta. My chcemy budować pomału, tak? W kolejności, żeby to było dobrze, na solidnych fundamentach. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz odnośnie żniw. Nie dziwmy się. Patrzmy eschatologicznie na nasze życie, bo to, co będziemy rządzić podczas zbiorów, to jest dokładnie to, co zasialiśmy i w jaki sposób troszczyliśmy się o nasze poletka. Nie bądźmy, słuchajcie, naiwnymi baptystami, przepraszam za takie porównanie, ale że my nic nie zrobimy, a Bóg jakoś, tak? Nie bądźmy naiwnymi ewangelicznymi, że wszystko to jest jakiś czary, mary, hokus pokus, albo naiwnymi katolikami, czary, mary, hokus pokus, że nagle żniwa będą wspaniałe, bo my żeśmy nic nie zrobili. Oczywiście Bóg czasami działa w swojej łasce wbrew naszym dokonaniom. Chwała Jemu za to. Ale słuchajcie, nie dziwmy się, że jeśli dzisiaj nic nie zrobimy w sprawie wychowania naszych dzieci w karności, w sprawie odpowiedniego prowadzenia im, ich sprzedania im odpowiednich zasad, wartości, egzekwowania tych wartości w domu, to słuchajcie, nie dziwmy się, jak nagle zbierzemy coś, czego będziemy zaskoczeni. Słuchajcie, apostoł Paweł w liście do Galacjan 6:8 stwierdza, że jeśli dla ciała siejemy, z ciała będziemy żąć skażenie. Czyli jeśli ludzie sieją dla oddawania czci bestii, żąć będą ogień, siarkę i dym. Jeśli dla ducha siejemy, mówi apostoł Paweł, z ducha będziemy żąć żywot wieczny. Czyli jeśli boimy się Boga, czcimy Go, wielbimy Go jako Stwórcę i Zbawcę, to zyskamy odpocznienie. Jeśli w ten sposób będziemy prowadzili nasze domy, żniwa będą oczywiste, żniwa będą pozytywne. I słuchajcie, też jest tak, że żniwa zawsze prowadzą do dwojakich rezultatów. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak to się odbywa. Wiemy chociaż z psalmu pierwszego, jak to się odbywa. Rolnik obsiewa zboże. Co na końcu robi? Kiedy są żniwa, odsiewa ziarno od plew. Co można zrobić ze ścierniskiem po takim sianokosie? Można spalić. Plewy można spalić albo rozrzucić na wiatr. Rolnik chce zachować jedynie ziarno. Czemu? Bo z ziarna może wyrobić mąkę, zmielić może ziarno na mąkę, a z niej upiec placki i chleb. Tak? I Bóg jest dokładnie jak rolnik, słuchajcie. Bóg jest jak rolnik. Podczas żniw gromadzi ziarno, lecz plewy spala. I Syn Człowieczy jest jego pośrednikiem. Posłuchajcie, co mówi Mateusza 3:12. Tutaj Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj też słyszeliśmy. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W jego ręku jest wiejadło, aby oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Także mamy Bożego rolnika. Bóg jest nie tylko ojcem, Bóg jest nie tylko królem, ale Bóg jest rolnikiem w Biblii, szczególnie w Ewangeliach. Także Boży rolnik, Chrystus, chce zebrać zarówno plony zboża, jak i plony z winnicy. Te dwie rzeczy, te dwa, w systemie kapłańskim te dwa zbiory są połączone. I chodzi tutaj o zbiory żniwa tych 144 tysięcy, którzy są pierwocinami. Słuchajcie, z perspektywy ziemi żydowscy chrześcijanie, bo o nich tutaj mowa, te 144 tysiące to są ci, którzy Żydzi, którzy się nawrócili, poszli za Chrystusem. Słuchajcie, z tej ziemskiej perspektywy, ludzkiej perspektywy, to są ci, którzy są stawiani przed sądami, są torturowani i zabijani. Natomiast z perspektywy nieba to wygląda niczym ofiara. To wygląda niczym ofiara i żniwa dziewic. Pamiętajmy, że oni są nazwani dziewicami. Ziarno i grona wstępują z ziemi do nieba przed Boga. I teraz Bóg może się ucieszyć zarówno swoim chlebem, jak i swoim winem. A jeszcze jest jedna rzecz. Tego wina użyje za chwilę już, w kolejnym rozdziale, 15 i później aż do zniszczenia Babilonu. Tego wina użyje jako sądu przeciwko wrogom. Także to krew świętych, słuchajcie, zostanie wylana na Babilon. Babilon upije się krwią świętych i zginie. Tak, to, co bardzo lubił, czyli krew świętych. Słuchajcie, wiem, że to był dosyć długi wstęp odnośnie żniwa, ale teraz spróbujemy to szybko ogarnąć, mam nadzieję. To nie jest takie proste w przypadku tego fragmentu, bo mówię, jest wiele podejść. Słuchajcie, Jan widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego z sierpem w ręku. Obraz oczywiście wywodzi się z Księgi Daniela. Księga Daniela, rozdział 7. Syn Człowieczy, co robi? wznosi się z ziemi na obłoku i przychodzi do sędziwego. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Słuchajcie, Chrystus przychodzi do sędziwego, aby królować. I oczywiście nie powinno nas zdziwić, że mamy tutaj taki obraz Syna Człowieczego mknącego na obłokach, dlatego że co? Że w 13 rozdziale czytaliśmy o dwóch bestiach. To tak jak w Daniela czytaliśmy o czterech bestiach i zaraz pojawia się Syn Człowieczy, który nad tymi bestiami zawładnie, który staje się królem nad bestiami. Tak samo tutaj. Są dwie bestie i za chwilę się pojawia Syn Człowieczy, który te bestie ujarzmi. Syn Człowieczy nad nimi teraz będzie panował. I oczywiście już mówiłem wcześniej, że Jezus odniósł się do tego obrazu Syna Człowieczego podróżającego na obłokach już w swoich zapowiedziach zapisanych w Ewangeliach Mateusza 24:30, Mateusza 26:64, Marka 13:26, 14:62 i Łukasza 21:27. Każdy z tych fragmentów mówi o tym, że i wy teraz, pokolenie niewierne, zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. Tak? Wy zobaczycie, ujrzycie Jego chwałę, ujrzycie Jego wywyższenia. Więc gdy pokolenia Izraela zobaczą te znaki, będzie to oznaczało wywyższenie Syna Człowieczego na obłokach nieba. Syn Człowieczy zasiada na chmurze, która jest Jego rydwanem i tronem zarazem. Przychodzi teraz na żniwa. Zobaczcie, to jest Syn, który tak jak Jahwe w Starym Testamencie sunie na obłokach, sunie na obłoku, niczym na swoim rydwanie, przychodząc na Dzień Pański, przychodząc na sąd. To jest Syn, który wstąpił do sędziwego i teraz podróżuje i zstępuje na ziemię, żeby zciąć żniwa i z powrotem unosi się do nieba, aby tam cieszyć się owocami tych żniw. Już wcześniej Syn Człowieczy pojawił się pośród 144 tysięcy, to jest werset pierwszy w 14 rozdziale, ale pierwszy raz pojawił się Syn Człowieczy kiedy? W 5 rozdziale, w niebie. Ja mówię w niebie, bo on wcześniej przyszedł do Jana, przechadzał się między siedmioma kościołami, ale w niebie pojawił się jakby zabity, baranek jakby zabity, objawienia 5 rozdział. Teraz się okaże, słuchajcie, że kiedy przychodzi właśnie na żniwa, pierwociny, właśnie 144 tysiące, pójdą w jego ślady. Pójdą poza miasto na rzeź, ale zostaną uwielbieni w niebie. Baranek jako pierwszy snopek wstąpił do nieba, a teraz pierwociny pięćdziesiątnicy zmierzają za nim. Tak jak baranek wstąpił ponad firmament, pamiętacie, firmament to jest to, co oddzielało niebo od ziemi, tak teraz 144 tysiące dziewic dołączy do niego. Dlaczego? Dlaczego tak musi być? No dlatego, że Bóg powiedział na początku prawie, że niedobrze jest Adamowi, kiedy jest sam. I niedobrze jest Synowi Człowieczemu, kiedy jest sam. Musi mieć swoją ulubienicę. 144 tysiące dziewic, a później cały tłum, który też jest oblubienicą. Także tak jak Adam miał swoją Ewę, tak też Chrystus teraz będzie miał w niebie swoją oblubienicę u swojego boku. Aż ta oblubienica też wstąpi na ziemię, aby objąć nowe miasto, aby objąć panowanie. Także mamy tutaj Chrystusa, żniwiarza i mamy winobranie i mamy anioła. To jest ciekawe. To jest też ciekawe, że wcześniej anioł nakazał Synowi Człowieczemu przystąpić do żniwa, a teraz inny anioł wychodzi z sierpem i inny anioł, trzeci anioł z ołtarza, czy szósty anioł już tak naprawdę w tym rozdziale, mówi, żeby zbierał. Czyli najpierw chleb, tak, Chrystus zebrał ziarno na chleb, teraz przychodzi anioł, który ja myślę jest aniołem specjalnym pośrednikiem Ducha Świętego. Teraz przychodzi anioł Ducha Świętego, aby zebrać wino. Zobaczcie, Jezus ofiarował się nam jako manna z nieba, jako chleb z nieba, a potem przychodzi kto? Duch, który jest duchem odpocznienia. duchem wina. Wino to jest odpoczynek. Czemu kapłan w Starym Testamencie nie pił wina na służbie? Bo to znaczyło spełnienie, odpoczynek. My dzisiaj odpoczywamy, przynajmniej w ostatniej części nabożeństwa, jak już pastor skończy swoje przydługie kazanie. Także duch przychodzi, słuchajcie, aby dać odpocznienie. To jest duch wina, duch wina. Wino powinno nam się kojarzyć z Duchem Świętym, nie z pijaństwem. Ja wiem, że ludzie nadużywają i tak dalej, ale wino powinno nam się kojarzyć z odpocznieniem. Anioł jest tutaj pośrednikiem ducha. Ciekawe jest też to, że werset 18 wymienia trzy części winnicy. Po pierwsze mamy amelos, mamy winorośl, po drugie botryos, mamy kiście i po trzecie mamy stafyle, indywidualne grona. Winorośl, kiście i indywidualne grona, czyli jagody. Słuchajcie, winnica zawsze jest jedna, zawsze występuje w liczbie pojedynczej. Jest nazwana winnicą ziemi tutaj, tak samo jak w innych miejscach. Zobaczcie, to nawiązuje chociażby do Psalmu 80, wersety 9-10. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię. Także winnica Izrael to jest winnica, która pokrywa całą ziemię od południa do północy. Na ile stadiów? 1600. Już zdradzę wam ten symbol wcześniej. Izrael jest winnicą, która tak się rozrosła, że pokrywa całą ziemię. Można z niej teraz ściąć kiście i zebrać jagody. Także żniwa pochodzą z Izraela. I teraz jakie są owoce tej winnicy? I tutaj następuje pewne rozdzielenie. Z jednej strony wiemy, że ta winorośl, ta winnica stała się poniekąd nieużyteczna, stała się dzika, odwróciła się od swojego właściciela i pana. I dlatego na przykład czytamy już o Izraelu w proroctwie Mojżesza, w Księdze Powtórzonego Prawa 32:32. To jest o Izraelu, to nie jest o Sodomie, to jest o Izraelu. Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich i z niw uprawnych Gomory. Winogrona ich to winogrona jadowite, gorzkie są ich jagody. To jest zapowiedź Mojżesza o tym, że Izrael w przyszłości odstąpi od Pana. I to się zaczęło dziać po śmierci Jozłego. Izrael, pamiętajmy też, w 11 rozdziale już czytaliśmy, stał się Egiptem i Sodomą, gdzie ich Pan został ukrzyżowany. Zresztą objawienia 14 odnosi się do Jana 15, do Ewangelii Jana 15. Gdybyśmy mieli połączyć, były takie prowadzone badania, połączenie Księgi Objawienia z Ewangelią Jana, to 14 rozdział Ewangelii, Objawienia Jana odpowiada 15 rozdziałowi Ewangelii Jana. Tak? Objawienie, Ewangelia, 14:15. O co chodzi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale? Chodzi o to, że nastąpiło zastąpienie winnicy. Co mówi Jezus o sobie? Ja jestem krzewem winnym. Ja jestem krzewem winnym. Jestem tym prawdziwym Izraelem. Ja zostałem posadzony poza tym miastem. Miastem odstępstwa. Miastem prześladowań. Ja zostałem posadzony jako nowa winnica. Wy jesteście jego gałęziami. Ale macie trwać we mnie, w korzeniu. Macie być przyłączeni do mnie, tak? Dopiero wtedy można się spodziewać dobrych, dorodnych owoców. Wszyscy, którzy wyrastają z Jezusa, według Ewangelii Jana 15, są tymi dobrymi owocami. Duch właśnie takie owoce gromadzi, dojrzałe, dorodne jagody z ziemi. I to jest właśnie ten pozytywny, ta pozytywna rzecz w winobraniu. Oczywiście komentatorzy wolą negatywny obraz sądu w tym wypadku. Wielu komentatorów, tak bym powiedział, nie wszyscy, ponieważ grona są wrzucone do kaźni gniewu, by być deptane w tłoczni poza miastem, tak? Bo to nam najbardziej przeszkadza w tym wersecie, że te grona są wrzucone do kaźni gniewu, by być deptane w tłoczni poza miastem. Ich krew rozlewa się na 1600 stadiów. Dlaczego 1600 stadiów? 4 razy 10 razy 4 razy 10. Tak? Cztery krańce ziemi, cała ziemia, uniwersalne rozszerzenie ziemi. Niektórzy mówią zresztą, że 1600 stadiów to jest dokładnie 200 mil, czyli 300 coś tam kilometrów, czyli dystans z południa na północ Izraela. Tak? Pamiętamy, Izrael mniej więcej terytorialnie przypomina dzisiejszą Belgię chyba, tak? Tak wygląda sąd nad jagodami. I znowu George Bradford Kurt tłumaczy, że troszkę źle to odczytujemy, ponieważ Jan w tym wersecie połączył trzy metafory ze Starego Testamentu. Połączył metaforę winobrania, po drugie połączył kielich gniewu, który Bóg wylewa na ciemiężycieli. Tylko jest ciekawe to, na kogo Bóg wylewa swój gniew. Mamy trzy fragmenty. Izajasza 51:17. Jeruzalem pije kielich gniewu Pana. I dwa fragmenty w Jeremiasza 51:39 i 51:57. Bóg upija Babilon i jego książąt dostojników. Czyli mamy winobranie, mamy kielich gniewu, jest złączony, i mamy prasę winną, gdzie gniew tak naprawdę się nie rozlewa na prasę winną, ale w prasie winnej gniew jest przygotowany. Nie, to o to chodzi, że prasa to jest przygotowanie gniewu, który się rozleje na kogoś innego. I zobaczcie, w Objawienia 17:6 dokładnie to się stanie, że ten, to jest tak naprawdę jedną kartkę trzeba przewrócić. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo. Także to jest to właśnie, że to, co teraz jest wytłoczone w tej tłoczni gniewu, dopiero stanie się gniewem Bożym nad Babilonem. Także z ziemskiego punktu widzenia Babilon zalewa ziemię krwią świętych, ale z perspektywy nieba to Bóg wylewa krew świętych, aby sprowadzić zagładę na Babilon. Zresztą za chwilę mówię, w 15 rozdziale zobaczymy anioły, które zbierają krew do czasz, do kielichów, i te kielichy zostaną wylane na ziemię. Także zobaczcie, to jest właśnie to, że to, co się wydaje po ludzku hańbą, Chrystus przemienia w chwałę, zwycięstwo. Jego krzyż wydawał się hańbą, okazało się to zwycięstwem. Tak samo czyni w przypadku śmierci wiernych. Pamiętajmy, słuchajcie, kontekst. Najpierw świątynia Boża w 11 rozdziale jest zdeptana przez 42 miesiące, co oznacza dokładnie martyrologię, a nie sąd. Tak? A po drugie, tłocznia jest poza miastem, a więc tam, gdzie cierpiał Jezus. Jego krew została jako pierwszego, jako pierwszą kiść, można powiedzieć, jako pierwszą jagodę. Jego krew została wyciśnięta w tłoczni poza miastem i stała się radością Kościoła, a później stała się sądem nad tymi, którzy go odrzucili. Podobnie krew świętych męczenników zostaje wyciśnięta poza miastem i obróci się w radość, ale najpierw jeszcze będzie winem sądu. Kiedy miasto Babilon upadnie, przeczytamy, że znaleziono w nim krew świętych Bożych. 18:24. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. I ta krew, słuchajcie, będzie zgubą Babilonu. Jagody więc z winobrania, moim zdaniem, nie doświadczy te jagody, które są wyciśnięte poza miastem, czyli wierni 144 tysiące, to nie oni doświadczają gniewu, lecz z nich Bóg wytwarza wino, które wylewa później jako swój gniew. Więc porażka, to co się wydaje porażką z perspektywy Babilonu, czyli z perspektywy ziemi, w oczach Bożych jest chwałą. To, że krew 144 tysięcy jest wyciśnięta, jest chwałą. Słuchajcie, podobnie, już kończę, przepraszam, znowu trochę dłużej, nie potrafię inaczej chyba w tym wypadku. Podobnie wygląda to w sakramencie. Zobaczcie, jemy chleb, pijemy wino, aby w sobie nieść chleb życia i radość wina światu. Ale zobaczcie, jemy złamany chleb i stajemy się jako chrześcijanie złamanym ciałem. W pewien sposób cierpimy wraz z Chrystusem. Pijemy wylane wino, to wino zostało rozlane. tak, za grzech świata. I dlatego my też możemy w miłości do Boga rozlać nasze życie jako ofiarę z płynów. Prawdziwe kapłaństwo, słuchajcie, tego nas uczy Nowy Testament, prawdziwe kapłaństwo nie jest takim, tak jak to klasycznie niektórzy postmileniści twierdzili, że to jest takie hura, jest tylko lepiej i coraz lepiej. Nie, prawdziwe kapłaństwo jest kapłaństwem martyrów, jest kapłaństwem martyrologicznym, jest kapłaństwem poświęcenia swojego życia, cierpienia i rozlania swojego życia za innych. Słuchajcie, jedno jest pewne i to jest nasze wielkie pocieszenie. Syn Człowieczy otrzymał wszelką władzę. To oznacza właśnie to jego wznoszenie na obłoku. Dlatego, słuchajcie, ani przyszłość, ani nawet teraźniejszość nie należy do oprawców Kościoła. Nie należy do szaleńców tego świata. Ja wiem, że widzimy szaleństwo wszędzie. W naszym Sejmie widzimy szaleństwo, słyszymy szaleństwo z wielu różnych ust na każdym kroku. Za oceanem słyszymy szaleństwo, wszędzie w Europie słyszymy szaleństwo, ale teraźniejszość ani przyszłość nie należy do nich. Przyszłość i teraźniejszość, słuchajcie, według Księgi Objawienia należy do martyrów. Wierni i cierpiący świadkowie rozszerzają nieustannie panowanie Boże. Trony nieba należą do tych, którzy wiernie podążają za Chrystusem poza miasto, gdziekolwiek zmierza. I oczywiście chwilowo to wygląda jak porażka. Ale słuchajcie, świat, ten fragment nam też przypomina o tym, że świat nie należy w żadnej chwili do lewicowych szaleńców, ale do wiernych świadków męczenników, którzy podążają za swym Panem poza miasto. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za